rola starszych w Kościele, w zborze. Po co starsi? Po co starsi zboru, starsi Kościoła? Jaką rolę pełnią ci, których Bóg powołuje, a Kościół rozpoznaje jako starszych Kościoła? Zbliżamy się do momentu, kiedy będziemy rozpoznawać tych mężczyzn spośród nas, których Bóg powołał do służby jako starszych naszej społeczności. My nie wybieramy, lecz rozpoznajemy tych, których Bóg wybrał i powołuje do tej służby. I owszem, potocznie możemy powiedzieć wybory, lecz biblijnie my rozpoznajemy tych, których Bóg wybrał i On powołuje do pełnienia tej służby, tej roli. Zgodnie z listem apostoła Pawła do Efezjan, w 4 rozdziale, w 12 wersecie czytamy, że starsi są darem dla Kościoła, aby uzdalniać świętych do wykonywania dzieła służby, do budowania ciała Chrystusa, aż wszyscy dojdziemy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości wynikającej z pełni Chrystusa. Dwie uwagi, takie obserwacyjne, dotyczące tego fragmentu. Zauważmy, że przywódcy Kościoła mają uzdalniać. W innych tłumaczeniach znajdziemy słowo przygotowywać albo wyposażać wierzących, których Bóg im dał pod opiekę, aby służyli dla zbudowania Kościoła. Rolą przywódców Kościoła nie jest robienie wszystkiego za wszystkich w Kościele, lecz uzdalnianie, wyposażanie swoich sióstr i swoich braci do bycia użytecznymi w Bożym Kościele. Celem tej służby jest bycie błogosławieństwem dla innych w budowaniu jedności i dojrzałości w Jezusie Chrystusie. To po pierwsze. A po drugie, rola starszych to wspólne osiągnięcie doskonałości w rozumieniu bycia dojrzałym w bliskiej więzi, w takim poznaniu osobistym Jezusa Chrystusa. I to słowo dojrzałość w tym fragmencie używane jest do określenia takiego dojrzałego człowieka. Nie chodzi o tego, kto poprawnie czy pozytywnie zdał egzamin dojrzałości, bo do dojrzałości najczęściej jeszcze mu jest daleko. Natomiast gdy myślimy o dojrzałym człowieku, który funkcjonuje w społeczeństwie, w rodzinie, w pracy, gdybyśmy mieli sobie pomyśleć, no to jest dojrzały człowiek. To już nie jest taki młodzian, on już okrzepł, już ma, nabrał doświadczenia, jest dojrzałym człowiekiem, to o takiego rodzaju dojrzałości, tylko że w wymiarze duchowym, apostoł Paweł właśnie pisze w tym 4 rozdziale listu do Efezjan. Jednak wielokrotnie, pomimo szczerych intencji, można być zdezorientowanym co do istoty roli starszych, a to dlatego najczęściej, że zapożyczamy różne modele przywództwa i ich zadania ze swoich takich codziennych doświadczeń, najczęściej zawodowych, może trochę ze świata polityki, czy to tej lokalnej, czy krajowej. I tylko tak na marginesie przypominam, widząc te wszystkie uśmiechające się do nas twarze na banerach, jeśli chociaż masz chwilę czasu, to pomódl się o tą kobietę i o tego mężczyznę, którzy chcą stanowić władzę, autorytet w naszym mieście. O Boże błogosławieństwo dla nich. Może niektórych z nich znamy i nie do końca może darzymy sympatią, ale to w ogóle nie ma znaczenia, ponieważ mamy modlić się o władzę i tutaj nawet nie musimy zgadywać, kto chce być. Proszę, mamy i nawet wiemy mniej więcej, co sobą reprezentują, z jakiej pochodzą formacji. Natomiast jeśli pomyślimy o zarządzaniu firmą, szkołą, jakimś projektem, może o dowodzeniu jakimś oddziałem wojskowym, o nadzorowaniem podwykonawców i tak dalej, to biorąc któryś z tych schematów przywództwa, będziemy do tego schematu dopasowywać konkretne cechy, kwalifikacje i predyspozycje, jak nam się wydaje, ta osoba powinna posiadać, żeby jak najlepiej wypełnić tą rolę przywódczą. Chociaż czasami nawet wystarczy, że człowiek po prostu jest miły i nikomu na odcisk nie nadepnął, a chciałby być w radzie czy starszym. I teraz nie osądzając, bo nie o to mi chodzi, raczej jest to taka smutna konstatacja, nie powinniśmy się dziwić, jaka jest kondycja wielu zborów, wielu lokalnych kościołów, właśnie dlatego, że mają niewłaściwe przywództwo, ponieważ niewłaściwy schemat czy obraz tego przywództwa został wzięty pod uwagę wtedy, kiedy należało było rozpoznać starszych, którzy funkcjonują, którzy są w danej społeczności. I czasami nawet nie jest to wina, czy wina nie leży tylko i wyłącznie po stronie danego kościoła lub może nie w pełni. Czasami jest to intencjonalne zachowanie pastora danej lokalnej społeczności, ponieważ wygodniej jest skupiać władzę w jednym ręku, a inni żeby wykonywali, niż funkcjonować w pluralistycznym przywództwie, ale właśnie o takim pluralistycznym, czyli liczbie mnogiej przywództwa, mówi nam Nowy Testament i taki jest Boży pomysł i Boży porządek. Być może jakieś bardzo skrajne sytuacje historyczno-kulturowe, wojenno-zdrowotne mogą powodować, że byłoby jednoosobowe przywództwo w Kościele, jednak Bożym wzorcem jest ono w liczbie mnogiej. Więc tylko klarowny biblijny opis roli i pracy, jako że Paweł mówi, że kto się o tą rolę ubiega, o piękną pracę się ubiega, więc biblijny opis roli i pracy starszych może nam powiedzieć, jak powinna wyglądać rola starszego w praktyce dzięki znajomości tych ról i zadań, które czekają starszych. Zrozumiemy wtedy, dlaczego na przykład apostoł Paweł chciał, abyśmy kierowali się konkretnymi cechami charakteru przy rozpoznawaniu starszych, które znajdujemy, czy to w pierwszym liście Tymoteusza w 3 rozdziale, czy w liście do Tytusa w 1 rozdziale. I o tym rozmawialiśmy 2 tygodnie temu, w związku z tym już nie będę do tego wracał, bo co jakiś czas o tym słyszymy. Dzisiaj więcej o roli i funkcjach starszych. Role i funkcje, czyli po co tak naprawdę nam w Kościele starsi, z których pastor jest jednym z. Pastor jest zawsze jednym ze starszych. Jest niczym wyżej nad starszych. Najczęściej jest jednym z lub jedynym na etacie w Kościele, w związku z tym w naturalny sposób ma więcej odpowiedzialności, również w tym reprezentowanie Kościoła na zewnątrz i takie tam rzeczy, ale pastor zawsze jest jednym ze starszych. Nie dominującym, nie wyższym, jednym z. Więc po co nam starsi? Pismo Święte, zwłaszcza Nowy Testament, wiele mówi nam o starszych. Praktycznie każdy autor listów Nowego Testamentu odnosi się do starszych, do ich roli, zadań, ich cech. Czy to apostoł Paweł, czy Piotr, czy Jakub, czy Jan, czy Łukasz w Dziejach Apostolskich bardziej opisowo, czy autor listu do Hebrajczyków. Dla przypomnienia, w Nowym Testamencie używane są 3 określenia stanowiące, czy stosowane zamiennie, czy opisujące, czy nazywające tą funkcją w Kościele, czyli starsi, presbiteros, i to bezpośrednio jest tłumaczenie tego słowa, bo presbiter to jest osoba po prostu starsza wiekiem. Innym to jest doglądający, nadzorujący, episkopos, i stąd się bierze biskup. Episkopos, to prawda jest py, ale episkopos już byłoby biskup. Jeszcze innym to pasterze, czyli poimenes. Ale do tego można byłoby dołożyć jeszcze 4 określenie, które pojawia się w Nowym Testamencie, które tłumaczymy jako przełożony czy przewodzący jakiejś grupie. I akurat to słowo, to jest, od tego słowa pochodzi słowo hegemon, które może nie kojarzy nam się zbyt pozytywnie, ale chodzi o tą osobę właśnie przewodzącą przełożonego. Ale wracając do meritum, do czego zatem Bóg powołuje starszych w Kościele? Jeszcze raz, my rozpoznajemy, Bóg powołuje, On wybiera i do czego On powołuje? Do czego, do jakiej roli, do jakiej funkcji, do jakich zadań Bóg powołuje, wyznacza i w ogóle ten pomysł pochodzi od Niego, żeby to było przywództwo lokalnego Kościoła. Apostoł Paweł nie tylko napisał list do Efezjan, nie tylko przebywał dłuższe lata w Efezie, ale też wiedząc, że powoli kończy się jego życie, a będąc troszkę w okolicy, czytamy o tym w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, poprosił do siebie, żeby przyszli do niego, żeby nie musiał wchodzić do góry starszych właśnie zboru w Efezie. I kiedy się spotkali, czytamy o tym w 20 rozdziale, w 28 wersecie, mówi: uważajcie na samych siebie i na całe stado, zależnie od tłumaczenia, będzie trzoda albo owczarnie. Trzoda chyba najmniej nam się podoba, bo tak używany jest różnie. W którym Duch Święty ustanowił was starszymi, abyście paśli Kościół Boga, który On nabył własną krwią. Na marginesie, kto nabył własną krwią Kościół? Wiemy, że Jezus Chrystus. Co tutaj czytamy? Bóg. Naprawdę trudno jest czytać ze zrozumieniem Nowy Testament i mieć problem z tym, że Jezus Chrystus jest Bogiem. A to tak tylko na marginesie. Widzimy w tym fragmencie to częste porównanie roli starszych do pasterzy pasących owce. Chociaż wiemy, że tym głównym pasterzem jest sam Jezus Chrystus, który właśnie jako pasterz oddał swoje życie za owce, ale również w ten sposób ta rola starszych jest opisywana. To pasienie, czyli prowadzenie owiec, duszpasterstwo, żeby doglądać, czy też to dostarczenie pokarmu, czyli nauczanie, duszpasterstwo, nauczanie. I tym dwóm rolom głównie przyjrzymy się teraz. Duszpasterstwo. Starsi mają angażować się w więzi z członkami Kościoła. Przykład temu daje sam Pan Jezus. Był wśród uczniów, nauczał ich, prowadził ich, zabierał ze sobą, dokądkolwiek się udawał. Nie tylko złożył swoje życie za owce, ale i również spędzał z nimi całe swoje życie, te życie służby. Po co starsi angażują się w więzi? No, mają na celu wzrost Kościoła w jego chrześcijańskiej dojrzałości, jak czytaliśmy. I choć pojawiać się będzie w życiu Kościoła wiele ważnych zadań związanych z bieżącą administracją, budynek, budowa, finanse, partnerstwa i tak dalej, to starsi nie powinni przedkładać zarządzania taką machiną zborową nad dbałość o rozwój Kościoła ku jego dojrzałości, żeby wspólnie dorastać, dosięgać do tej duchowej dojrzałości. Dojrzałości w naszym chrześcijańskim charakterze, w tym, że coraz bardziej jesteśmy podobni do Jezusa Chrystusa. Ale jak to się ma praktycznie przejawiać? Stawiamy sobie jako starsi tego Kościoła najważniejsze pytania. To pytanie, w jaki sposób nasz Kościół odzwierciedla Pana Jezusa? A w jakich dziedzinach jest od tego odzwierciedlania daleko? Jak to wygląda w zakresie ewangelizacji i misji? Jak to wygląda w zakresie duchowego wzrostu? Jak to wygląda w zakresie działań dla innych ludzi, które, jak wierzymy, te trzy elementy opisują funkcjonowanie, życie każdego Kościoła: ewangelizacja i misja, wzrost duchowy i takie działanie prospołeczne, to co w Starym Testamencie było opiekowanie się wdową, sierotą, przechodniem, emigrantem. I widzimy, że w Nowym Testamencie Kościół również przejmuje tą rolę, żeby opiekować się tymi, którzy są narażeni na zranienie, na szkodę, na krzywdę. W jaki sposób nasz Kościół to odzwierciedla? Indywidualnie, w naszych rodzinach, w naszych grupach, w naszych służbach i wspólnie, jako cała społeczność. Zadajemy sobie pytania, czy w Kościele są jakieś nierozwiązane konflikty i jak starsi mogą pomóc w pojednaniu. Jeśli nie mielibyśmy więzi, jeśli nie bylibyśmy wżyci w tę społeczność, nie widzielibyśmy, co się dzieje. Więc to nie jest ta rola szefa w biznesie, który tylko patrzy na sukces finansowy, na zyski. To jest ta rola bycia blisko, żeby opiekować się, żeby się troszczyć. Czy wiemy o członkach Kościoła, którzy popadli w grzech lub z jakiegoś powodu odsuwają się od społeczności? Kto z nimi rozmawia? Kto się o nich troszczy? Zadajemy sobie pytanie, czego powinniśmy teraz nauczać członków naszego Kościoła. W wymiarze niedzielnym, w wymiarze tych prawie 30 małych grup, które mamy. Czego powinniśmy, dlaczego właśnie to, a nie coś innego? Czy członkowie Kościoła wiedzą, jak czynić uczniami nowych ludzi? Ale nie tylko czy wiedzą, ale czy to się dzieje? Czy jesteśmy Kościołem, który rzeczywiście dociera do nowych ludzi z Ewangelią, z tą dobrą nowiną? Że spełnienie nie jest w 6 cyfrach na koncie, nie jest w posiadaniu, w byciu, ale w więzi, zbawczej więzi z Jezusem Chrystusem. Czy jesteśmy Kościołem, który żyje w ciągu tygodnia, a spotyka się w niedzielę, żeby świętować, ale żyje w tygodniu przy Bogu, żyje w Jego Słowie, żyje w modlitwie? Czy gdy jest wezwanie do modlitwy, bo ktoś potrzebuje szczególnej modlitwy, czy jest to, o, będę się modlił, a za pół godziny ja już nie pamiętam. Coś było, ale o co chodziło? Czy rzeczywiście wierzymy w moc modlitwy? Czy omadlamy się nawzajem? No i powiedzmy, to jest mój przywilej, jak czasami żartuję z chłopakami na naszych grupach, że jak pytam, czy jesteśmy wierni w codziennym spotykaniu się z Bogiem, w Jego Słowie i w modlitwie, to ja mogę powiedzieć, no ja mam to wpisane w obowiązki zawodowe, więc to jest mój przywilej i to jest naprawdę mój przywilej, że mogę rano wstać i czytać i się modlić i obiecuję wam, że modlę się o was. Że przywołuję sobie wasze rodziny, wasze twarze, to co wiem, co się u was dzieje i modlę się o was. Mam nadzieję, że również modlicie się o mnie. I że choć trochę wiecie, co się dzieje u nas, że wiecie, o co się modlić. Nie tylko, Boże, błogosław pastora, żeby był, albo żeby go nie było. Duszpasterstwo to nie jest łatwe zadanie, bo o ile na przykład publiczne nauczanie wydaje się, że może przynieść szacunek i pewną renomę społeczności, to już napominanie, korygowanie, podążanie śladem zbłąkanych owiec raczej kojarzy się z szukaniem kłopotów na własne życzenie. Doświadczenie uczy nas, że jest to najmniej efektowny i najtrudniejszy aspekt bycia starszym. Przecież nikt nie lubi wkładać swoich palcy między drzwi a futrynę. Nikt nie lubi też przyglądać się różnym nieprzyjemnym rzeczom, które potrafią dziać się w życiu innych ludzi. Dlaczego? Dlatego, że mamy dosyć własnych problemów i napięć. Czy to w domu, czy tam, gdzie mieszkamy, czy w pracy, czy w bezpośredniej rodzinie, czy z dalszą rodziną i szukać jeszcze kolejnych kłopotów, napięć, nieprzyjemności, zarzutów. Znałem kiedyś takiego członka Rady Zboru, bo nie nazwałbym go starszym zboru, który gdy była konieczność skonfrontowania kogoś, bo były jakieś nieprzyjemne rzeczy, to on wolał na spotkanie nie przychodzić, bo nie lubił konfrontacji. Znaczy, gdybym zrobił anonimową ankietę i zapytał, kto lubi konfrontację, to nawet nie wiem, czy chciałbym się bliżej przyjaźnić z taką osobą, bo to nie jest raczej cecha sympatyczna. Jest spokojnie, to zróbmy jakąś konfrontację. I jednocześnie wiemy, że jest to coś niezmiernie ważnego i w wychowywaniu dzieci, i w relacjach małżeńskich, i gdziekolwiek. Podjąć trudny temat po to, żeby go omówić, zrozumieć obydwie strony, coś z tego wyciągnąć. I jest to jeden z aspektów służby starszego zboru. To się wpisuje właśnie w to napominanie, korygowanie, w to podążanie za owcą, która gdzieś zbłądziła i to napominanie oczywiście w rozumieniu nowotestamentowym, które jest zachętą do powrotu. Do powrotu do bliskiej więzi z Bogiem, do powrotu do społeczności. A przecież to właśnie, to oddanie swojego życia za grzeszące i błądzące owce było istotą misji Pana Jezusa. Za ciebie i za mnie, którzy dużo wiemy, a potrafimy odchodzić. Czasami beczymy później, żeby nas znalazł, a czasami nawet nie zdążymy zabeczyć, a nas znajduje, bo nas kocha. Ofiarną miłością, która doprowadziła go na krzyż. Dlatego jako starszych rozpoznajemy tych, którzy już teraz mają odpowiednie więzi w Kościele. Nie to, że byliby w stanie stanąć tutaj z mikrofonem i każdego imię wymienić. Tak się bawimy często na obozach, żeby szybciej ludzie się poznawali. Ale że mamy więzi i im ta społeczność jest większa, dlatego starszych jest potrzeba więcej, żebyśmy rzeczywiście wiedzieli, czym żyjecie. Żebyśmy też mogli naszym życiem się z wami dzielić. Żebyście wiedzieli, czym my żyjemy. Żeby to była żywa relacja, a nie spotkanie obserwatorów z kimś, kto się produkuje z przodu. To jeśli chodzi o duszpasterstwo. A druga rzecz to nauczanie. W tym pasieniu, prowadzeniu stada. W liście... To ja przeskoczyłem, przepraszam, przeskoczyłem niechcący. Czy nie ma... W liście apostoła Pawła do Tytusa w pierwszym rozdziale, w 9 wersecie czytamy, aby starsi trzymał się wiernej wykładni nauki, był zdolny także podnosić na duchu przez zdrowe nauczanie i zawstydzać tych, którzy się tej zdrowej nauce przeciwstawiają. I to zadanie bardziej niż jakiekolwiek inne wyróżnia starszych w lokalnym kościele. Bo kwalifikacje, jak już mówiliśmy, starszego i diakona są bardzo podobne, za wyjątkiem tego, co musi być częścią charakteryzującą starszego, czyli zdolność do nauczania Słowa Bożego. Pan Jezus po zmartwychwstaniu powierzył służbę nauczania Bożego Słowa apostołom. O tym czytamy na przykład w Ewangelii Mateusza w 28, tam końcówka, nauczając ich zachowywać wszystko, co wam nakazałem. A potem apostołowie, gdy nauczali i gromadzili uczniów kościoła, wyznaczali starszych, powierzając im dalej tą naukę apostolską. Czy też apostoł Paweł, mówiąc do Tymoteusza w tym znanym fragmencie, 2 Tymoteusza 2:2, łatwo zapamiętać, że to, co on jemu przekazał przy wielu świadkach, żeby on przekazywał kolejnym ludziom, którzy będą zdolni przekazywać to dalej. Ale jak to praktycznie powinno objawiać się w służbie starszych? Po pierwsze, jest to czynne branie udziału w służbie nauczania Kościoła. No, inaczej tego nie można ująć. Jest oczywiście model, czy bywa taki model, na przykład właśnie etatowego, starszego pastora, który na 52 niedziele w roku głosi 48 kazań, bo 4 powiedzmy, że jest chory albo jest na urlopie. Ale na szczęście nie u nas. U nas cieszymy się z tego, że mamy wielu braci, którzy zwiastują, którzy mają okazję, żeby też w tym się rozwijać. Bo jest to polecenie służby, które dotyczy każdego ze starszych, obecnych i tych, którzy są rozpoznawani z czasem. Dlatego jest potrzebna przestrzeń do rozwoju i nabierania doświadczenia. Ale też pamiętamy, i to jest chyba oczywiste, że nauczanie nie odbywa się jedynie za pomocą, powiedziałbym, kazalnicy, ale powiedzmy mówienia monologu, kazania na froncie, bo nauczanie jeszcze częściej przebiega tak jak bardziej kameralnym gronie niż w dużych zgromadzeniach i można nauczać oczywiście cały Kościół, ale można nauczać również młodzież, dzieci, katechumenów, którzy przygotowują się do chrztu, dzielić się słowem na grupie biblijnej, mieć krótkie wstępy na nabożeństwie, tak jak z reguły mamy, dzisiaj akurat nie było, dlatego że mieliśmy dodatkowe elementy nabożeństwa. Form i sposobów jest wiele. Pamiętamy, że Bóg wzywa nauczycieli do tego, żeby robili postępy. Nie do perfekcyjnej doskonałości, ale do rozwoju. Nie ma sensu porównywać się z innymi kaznodziejami i w ogóle to jest nie fair porównywać kaznodzieje, kogoś, kto mówi kazanie, do twojego ulubionego kaznodziei. To jest naprawdę. Bóg obdarowuje tak, jak On chce. I akurat być może twojego ulubionego mówcy nie ma w twoim kościele. Można do niego pojechać. Albo cieszyć się z tego obdarowania, które Bóg nam dał w tej społeczności. Ważniejsze jest to, czy robimy postępy, czy się w tym rozwijamy. A jest wiele narzędzi. Narzędzi lokalnych, narzędzi ogólnokrajowych, jest internet, są seminaria i tak dalej. Ważnym zadaniem wchodzącym w skład nauczania jest chronienie nauczania. Bo starsi nie tylko uczestniczą w nauczaniu, ale również chronią Kościół przed fałszywą nauką. Naszym zadaniem starszych jest wychwytywać, czy pojawia się jakaś fałszywa nauka i na to reagować. I oczywiście każdy może sobie czegoś posłuchać w internecie, może przeczytać sobie jakąś książkę, mieć jakieś swoje przemyślenia, ale w momencie, kiedy one pojawiają się w przestrzeni społeczności, odpowiedzialnością starszych jest reagować. Dlatego też starsi są wezwani do tego, żeby coraz lepiej znać Biblię. Im lepiej ją znamy, tym łatwiej wykryjemy fałszywą naukę, nawet w jej najbardziej subtelnej formie. Bo zadaniem starszego, jak czytałem z Tymoteusza, z Tytusa 1:9, trzymający się wiernej wykładni nauki, aby był zdolny także podnosić na duchu przez zdrowe nauczanie, ale też zawstydzać tych, którzy się przeciwstawiają. Nominując i rozpoznając starszych, nie myślimy o tych, którzy mają potencjał, dobrze się zapowiadają. Może warto byłoby, żeby spróbowali, ale rozpoznajemy tych, którzy już pełnią tą funkcję. Może w ograniczonym zakresie, zwłaszcza jeśli oficjalnie tej funkcji w tym momencie nie pełnią, na pewno mniej publicznie z tego powodu, ale już ich rozpoznajemy jako duszpasterzy, nauczających, dobrze znających Pismo Święte, umiejących je stosować. Po co? By budować wierzących i obronić wiarę wobec tych, którzy się jej przeciwstawiają. Mieliście okazję niedawno przekazać swoje nominacje. Kogo wy rozpoznajecie? Było to po kazaniu związanym z kwalifikacjami, rozważaniem tego fragmentu z pierwszego listu do Tymoteusza. Za tydzień, w sobotę, rozpoznając starszych, dołóżmy proszę ten element. Możemy kogoś lubić, to nie jest kwalifikacja. Ktoś może dobrze nauczać, to nie jest kwalifikacja. Ktoś może być bardzo towarzyskim człowiekiem, to nie jest kwalifikacja. Już teraz ma więzi, właściwe więzi. Roztacza opiekę. Jest człowiekiem, do którego ludzie przychodzą, mają, szukają tej relacji, żeby rozmawiać, żeby uzyskać odpowiedź, jakieś wsparcie i tak dalej. I jest człowiekiem, który dobrze zna i rozwija się w poznawaniu Bożego Słowa, ale konieczne też do tego jest czytanie i poznawanie teologii chrześcijańskiej. Właśnie po to, żeby rzadko kiedy pojawiają się jakieś nowe myśli, z reguły są to odgrzane elementy, które już dawno, herezje, które już dawno funkcjonowały w Kościele i trzeba być tego świadomym. To jest piękna praca, to jest wymagająca praca. To jest wymagająca praca, jeśli chodzi o czas, który się poświęca, emocje, które się w to wkłada, ale również ciągły rozwój dla dobra Kościoła, na przedzie którego Bóg wybiera i stawia tych ludzi. Jeżeli leży nam na sercu dobro naszego Kościoła, to podchodzimy bardzo poważnie do oceny charakteru i służby danego kandydata na starszego. Dlaczego? Dlatego, ponieważ ta osoba będzie decydowała o kierunku rozwoju naszej społeczności. Dużo na to wskazuje, że grono starszych zborów, których będziemy rozpoznawać w najbliższą sobotę, będą tymi, którzy duży wkład wniosą w to, w jaki sposób nasza społeczność będzie pomnożona na dwie. Tu nie będziemy ciągnąć losów. To przywództwo poprowadzi całą naszą społeczność właśnie do tego pomnożenia. Ci ludzie, których Bóg stawia jako starszych, odegrają w tym bardzo ważną rolę. Tak jak w tej kadencji jednym z bardzo ważnych elementów była kwestia budowy, chociaż nie jest to sensu stricte odpowiedzialność duchowa, a jednak jest, ponieważ myśląc o budynku, myślimy również o kierunkach i wykorzystaniu tego budynku w życiu i w służbie naszego Kościoła. Więc ci ludzie będą decydowali o tym, czy będą mieli duży wpływ, jak nasz Kościół będzie wyglądał w przyszłości. Myśląc o rozpoznaniu tych ludzi pamiętajmy również o tym, że starszym należy się szacunek i posłuszeństwo, o czym czytamy w liście do Hebrajczyków. Bądźcie posłuszni i ulegli swoim przewodnikom, tym, którzy przewodzą. Oni bowiem czuwają nad waszymi duszami i zdadzą sprawę z tego. Niech to czynią z radością, a nie z narzekaniem, bo to nie wyszłoby wam na korzyść. I znowu, żyjąc w czasach dużego indywidualizmu, ktoś może powiedzieć, ja nie potrzebuję. Ja nie potrzebuję takiej opieki. Ja sobie dam radę sam. Ja sobie coś sprawdzę w internecie, ja sobie coś tam gdzieś. Ja po prostu chcę chodzić i funkcjonować w miarę miłej społeczności. Tak się po prostu nie da. Dlaczego? Dlatego, że to jest Boży Kościół i Boże zasady. I Pismo Święte wzywa nas do bycia posłusznymi i uległymi swoim przewodnikom, ponieważ oni czuwają nad naszymi duszami. Co więcej, zdadzą z tego sprawę. Więc jest to krytyczna decyzja, krytyczny wybór, krytyczne rozpoznanie dla dobra naszej społeczności. I nawet jeśli myślisz o sobie, a dla mnie tam jest okej, to nie bądź aż takim indywidualistą i pomyśl o kilkudziesięciu jeszcze innych ludziach, którzy stanowią tą społeczność. Pomyśl o młodym pokoleniu, pomyśl o dzieciach, które będą wyrastały w tej społeczności. Ten Kościół potrzebuje zdrowego przywództwa, powtarzalności w zdrowym przywództwie. I już na zakończenie. Zwrócę się na koniec do tych z was, którzy pragniecie tej pięknej pracy. Którzy otrzymaliście nominację, wyraziliście gotowość, rozważacie nominację. Może nie dostaliście jeszcze nominacji tym razem, ale Bóg buduje to pragnienie w waszych sercach. To kilka słów ostrzeżenia i zachęty. Przywilej i odpowiedzialność w sprawowaniu roli starszego niesie ze sobą wieczne konsekwencje. Różnie to bywało w naszej społeczności w przeszłości. Nie zawsze wszyscy, którzy byli w Radzie Zboru, byli starszymi. Niektórych już nawet nie ma w naszej społeczności dzisiaj. Starsi, jak czytamy w Hebrajczyków 13:17, zdadzą sprawę ze swojej służby. Są odpowiedzialni osobiście. Przed kim? Przed Bogiem. Oczywiście przed Kościołem, przed rodziną, przed historią, ale przede wszystkim zdamy odpowiedzialność przed Bogiem, jak pełniliśmy tą rolę, jak się z niej wywiązaliśmy. Oczywiście starsi, na szczęście, mają też obiecaną koronę chwały, o czym mówi Piotr w 5 rozdziale swojego pierwszego listu. Gdy zjawi się najwyższy pasterz, otrzymacie niewiętnący wieniec chwały. Jest to piękna praca, wymagająca, czasochłonna, ofiarna, ale piękna. Bóg przez Daniela w Starym Testamencie w 12 rozdziale napisał tak: wielu spośród tych, którzy śpią w prochu ziemi, powstanie. Jedni do życia wiecznego, a inni ku hańbie i wiecznej wzgardzie. Mądrzy będą jaśnieć jak blask nieba, uwaga, a ci, którzy wielu prowadzili ku sprawiedliwości, będą jaśnieć jak gwiazdy po wieczne czasy. Dlatego apostoł Paweł mówi, to jest piękna praca. I gdy zjawi się najwyższy pasterz, otrzymacie niewinący wieniec czy koronę chwały. Starałem się w tych dwóch rozważaniach, w pierwszym o kwalifikacjach, teraz o roli, podkreślić, jak krytycznie ważna dla lokalnego kościoła jest rola starszych. Mam nadzieję, że udało mi się przekazać główne myśli związane z tym zagadnieniem. 2 tygodnie temu starałem się podkreślić, że najważniejszy jest charakter, nie zdolności, nie osiągnięcia, nie wiele innych rzeczy, na które może zwrócilibyśmy uwagę, myśląc o awansie jakiegoś pracownika w firmie, ale autentyczna wiara i pobożny charakter. Dzisiaj w tych rolach i funkcjach to jest doprowadzenie wierzących do dojrzałości w Jezusie Chrystusie. To jest asystowanie, prowadzenie, ochrona, opieka, czasami miła, czasami niemiła, ale żebyśmy doszli wszyscy do dojrzałości w Jezusie Chrystusie, co jest moim życzeniem i marzeniem dla całej naszej społeczności. Amen. To powstańmy, proszę.